teraz nie wiem, czy mój Buenas Tardes, czy
tak, mój Buenas Tardes, bo już jest po południu.
Nie da się ukryć.
Czyli mogę zaczynać, bo wiecie państwo, w ogóle ja dzisiaj miałem być, tak jak mi się Jaśmina powiedziała, miałem być, potem się okazało, że miałem nie być, bo Jaśmina o mnie zapomniała, ale na szczęście przyszedłem, także jestem i teraz państwu przekażę informację z Ameryki Łacińskiej. Tutaj słyszałem coś tam, kurier ekonomiczny, w związku z tym zacznijmy od tej informacji ekonomicznej. Tak przypadkiem się zdarzyło. Ubóstwo w Ameryce Łacińskiej, wiecie państwo, to jest też temat, o którym wspominałem bardzo często na antenie Radia Wnet we wszystkich programach poświęconych Ameryce Łacińskiej. No i teraz będzie taki rzut oka na ten temat. Z punktu widzenia, proszę państwa, niemieckiego, taka ciekawostka, pan Christoph Wünsch z organizacji pomocowej, jednej zresztą z największych w Niemczech i w ogóle na świecie. Organizacja nosi nazwę Brot für die Welt. Mam nadzieję, że mój niemiecki jeszcze był jakiś tam dobry, zrozumiały, czyli Chleb dla Świata, który jest odpowiedzialny w tej organizacji właśnie za Amerykę Łacińską, powiedział tak: w Ameryce Łacińskiej obecnie mamy najwyższe wskaźniki ubóstwa od 27 lat i te wskaźniki nadal będą rosnąć. I co więcej, proszę państwa, ta informacja jest zgodna z forum o nazwie, znaczy, przepraszam, z raportem Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów, czyli ECLAC, ewentualnie CERAC, w zależności od języka, które mówią tak: mamy bardzo poważne problemy regionu. Mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego, zwiększoną presję inflacyjną, powolną i niepewną i niepełną odbudowę rynku pracy po pandemii COVID-19. Zdaniem CELAC średni wzrost PKB w 2022 roku wyniesie około 1,8% wobec, proszę państwa, 6,3% rok temu. Inflacja, proszę państwa, temat, myślę, że ogólnoświatowy, nie tylko nasz polski. Obecnie w tym roku ma w Ameryce Łacińskiej średnia wynieść 8,1% wobec 6,6% w zeszłym roku. No oczywiście w porównaniu do Polski to jest nic, ale weźcie państwo pod uwagę, że to jest średnia z wielu krajów i mamy kraje, w których ta inflacja jest dużo wyższa niż w Polsce. Ubóstwo, proszę państwa, wzrośnie do 33,7% wobec 29,8% 4 lata temu, a skrajne ubóstwo do niemalże 15% wobec 10,5% 4 lata temu. Jakie mamy przyczyny? Przede wszystkim dwojakie. Pierwsze, skutki pandemii, czyli zakłócenia na rynku pracy, przerwanie łańcuchów dostaw, wojna. Druga rzecz to jest wojna na Ukrainie, czyli inflacja, która dotyka całego świata, problemy z dostępnością surowców, takich jak gaz, ropa, aluminium, zboża, nawozy. Pan Jan Laj z Instytutu GIGA, to jest taki instytut badawczy w Hamburgu, mówi, że tak, perspektywy są złe. Mówimy cały czas o słabym wzroście, cały czas mówimy o nierównościach w dostępie do takich świadczeń jak edukacja, zdrowie czy zabezpieczenie społeczne. No i oddajmy jeszcze głos panu Christophowi Wünschowi, który mówi tak: trzeba zmniejszać nierówności, musi być wola polityczna, trzeba zmienić model biznesowy działania. Nie może być monokultury upraw zboża czy wydobycia surowców, bo zyski idą głównie do międzynarodowych korporacji. Natomiast trzeba również wzmocnić rolę organizacji pozarządowych w walce z ubóstwem i rządy powinny to ułatwiać. No i na koniec, proszę państwa, statystyki. Największe ubóstwa mamy, tak, to znaczy kraje z największym ubóstwem to są po kolei Gwatemala, czy w zasadzie prawie 60% z ogółu społeczeństwa, Haiti 58,5%, Honduras 48%. Natomiast kraje z najmniejszym ubóstwem w Ameryce Łacińskiej to jest Chile niespełna 11% i Urugwaj nieco ponad 11,6% całości społeczeństwa. Skoro, proszę państwa, tutaj mówimy o ekonomii, to warto też zajrzeć na chwilę do Salwadoru, środkowoamerykańskiego państwa, które, jak zapewne państwo wiecie, jest jedynym państwem na świecie, które wdrożyło jako walutę narodową cyfrowy Bitcoin. Tę reformę, nazwijmy to, ekonomiczną wprowadził prezydent kraju Nayib Bukele. No i okazuje się, proszę państwa, że mieszkańcy Salwadoru wcale nie są z tego powiedzmy faktu zadowoleni. Jak podają badania Uniwersytetu Środkowoamerykańskiego, czyli USEA, badanie popularności nad Bitcoinem, one były przeprowadzone we wrześniu tego roku, pokazują tak, że prawie 76% obywateli Salwadoru nigdy nie używało Bitcoina w transakcjach. Używało go nieco ponad 22% obywateli, a zaś 77% Salwadorczyków uważa, że wprowadzenie Bitcoina jest jedną z największych porażek dla rządu i całego kraju. Jak mówi Andreu Oliva, rektor USEA, Bitcoin jest najbardziej niepopularnym i najbardziej krytykowanym z elementów polityki prezydenta Najiba Bukele. Dlaczego rząd w ogóle wprowadził tego Bitcoina? Otóż ta waluta miała pomóc ułatwiać przekazy pieniężne za granicę i do kraju, ale de facto nie pomogła, proszę państwa. Poza tym mamy też problemy ze stabilnością notowań tejże waluty. Kiedy Bitcoin został wprowadzony na rynek salwadorski, kosztował wówczas około 45 tysięcy dolarów za sztukę. Później ta wartość wzrosła do prawie 70 tysięcy, natomiast obecnie spadła do około 20 tysięcy dolarów za sztukę Bitcoina. Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi z kolei, że rządy nie powinny używać kryptowalut jako środka płatniczego właśnie dlatego, że te są niestabilne. No i tutaj trzeba też dodać, że wraz ze spadkiem poparcia dla Bitcoina odnotowujemy również spadek poparcia dla rządu Najiba Bukele. Wspomniałem państwu wcześniej o Chile, to teraz przenieśmy się do tego kraju i do sytuacji kraju 3 lata po olbrzymich protestach, które, przypomnę państwu, wybuchły w październiku 2019 roku. Początkowo był to protest studentów przeciwko wzrostowi cen biletów na komunikację miejską w Santiago. Z czasem one urosły w siłę, pojawiły się nowe żądania, takie jak napisanie nowej konstytucji, poprawa sytuacji emerytów, mniejsze nierówności, nie dla korupcji, zmniejszenie przestępczości. No i proszę państwa, te problemy nadal są i nadal trapią Chilijczyków. Jak sam wspomina Gabriel Boric, obecny prezydent Chile, jego zdanie podstawowe, żądanie podstawowe, niepokój wyrażony przez mieszkańców Chile w związku z wybuchem epidemii jest czymś, co nadal jest aktualne i o co nadal musimy się troszczyć. Te pilne postulaty w emeryturach, te pilne postulaty w ochronie zdrowia. Musimy być w stanie wziąć je pod uwagę i tworzyć lepszą politykę publiczną. Wzniosłe przemówienia nie wystarczą. Potrzebujemy przykładów takich jak ten, jak nowy szpital w Kijota. Myślę, że jest to linia, nad którą musimy pracować. No i jak podaję tutaj, proszę państwa, ośrodek badawczy CADEM, obecnie Chile znajduje się w dużo gorszej sytuacji niż miało to miejsce w 2019 roku i to pod każdym względem. Proszę państwa, mówiąc tak, proces konstytucyjny, przypomnę państwu, w 2020 roku Chilijczycy wybrali konstytuantę, powstał projekt konstytucji, który Chilijczycy odrzucili następnie w referendum. Obecnie trwają prace nad nowym. Emerytury, jak mówi Camila Vallejo, jedna z pań minister, nazwijmy to, w rządzie Gabriela Boricia, jest to reforma, która ma na celu natychmiastowe zwiększenie emerytur. Wspierana ma być ona technicznie, dostosowana do krajów OECD i z systemem mieszanym, gdzie mamy wolność wyboru. Jej zdaniem wszyscy powinni mieć poprawione emerytury, oczywiście z większym naciskiem na kobiety i osoby niepełnosprawne, które miały większe trudności strukturalne w życiu, żeby miały one lepsze emerytury. Patrząc, proszę państwa, na stan gospodarki chilijskiej, odnotowujemy, podobnie zresztą jak w Polsce, wzrost inflacji. Ona jest oczywiście troszkę niższa niż w Polsce. Mówimy tutaj o około mniej więcej 13-14%, z tym, że ceny takie podstawowe wzrosły około 22%. Jak tutaj podają dane, kwota podstawowego koszyka żywnościowego rodziny po raz pierwszy we wrześniu przekroczyła 60 tysięcy peso, czyli niecałe 62 dolary, zaś 90% jego składników, nazwijmy to tak, zyskało na wartości. W kwestii bezpieczeństwa, proszę państwa, mamy nowy problem, który pojawił się w kraju, który cały czas narasta, to jest, proszę państwa, pojawienie zorganizowanej przestępczości i wzrost nielegalnej imigracji. No i wreszcie na koniec prawa człowieka, jak mówi dyrektor wykonawczy Amnesty International Rodrigo Bustos, jego zdaniem cały czas mamy ponad, mamy prawie 11 tysięcy skarg na łamanie praw człowieka, z czego tylko 16 wyroków skazujących, czyli 0,1% skarg została ukaranych, co obrazuje, jak niewielką karę poniosły osoby odpowiedzialne za te czyny. No i proszę Państwa, na sam koniec pozostała nam Brazylia. Dzisiaj nie będę za bardzo przedłużał, bo znowu Jaśmina się będzie na mnie gniewać. Brazylia i temat kampanii prezydenckiej, który no jest tematem, myślę, tak jak wspomniałem Państwu wielokrotnie, chyba najgorętszym, a jeśli nie, to jednym z trzech najgorętszych tematów politycznych w całej Ameryce Łacińskiej. Przypomnę Państwu, Brazylia jest największym krajem Ameryki Łacińskiej i najważniejszym, jeżeli chodzi o gospodarkę. No i na pewno od losów tego, kto wygra wybory, zależy będzie sytuacja nie tylko w Brazylii, ale i nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale zapewne i na świecie. Wspomniałem Państwu, że do drugiej tury wyborów przeszło dwóch kandydatów. Kandydat lewicy Luis Inácio Lula da Silva, czyli były prezydent kraju, oraz nowy prezydent, znaczy nowy, no obecny prezydent kraju, czyli Jair Bolsonaro, przedstawiciel takiej skrajnej populistycznej prawicy, mimo że jego partia nazywa się partią liberalną, no ale z liberalizmem zdaje się ona niewiele ma wspólnego. No i proszę Państwa, tutaj jak podają badania pracowni sondażowej IPEC, czyli tej słynnej pracowni, która zaniżyła bardzo w swoich danych poparcie dla Jaira Bolsonaro w pierwszej turze, ono było dużo wyższe niż podawało IPEC. Zdaniem teraz tejże pracowni obecnie Luis Inácio Lula da Silva może liczyć na około 50% głosów, zaś Jair Bolsonaro na około 43% poparcia. To jest zarazem niewielki spadek poparcia dla Luli i wzrost poparcia dla Bolsonaro. Z kolei 93% badanych przez tę pracownię mówi tak, że jesteśmy pewni swoich wyborów. No i jak to się, proszę Państwa, przekłada też na negatywne poparcie dla obydwu kandydatów? Otóż aż 46% Brazylijczyków nie chce głosować i powiedział, że na pewno nie będzie głosować na Jaira Bolsonaro. Z kolei wobec Luisa Inácio Lula da Silva ten procent negatywnych głosów wynosi 41% po prostu, ale proszę Państwa, to też warto wspomnieć, że jest to taki spadek nieufności wobec obydwu kandydatów. Na razie największą popularnością Luis Inácio Lula da Silva cieszy się w regionie Nordeste, czyli tym regionie północnego wschodu, najbardziej, powiedzmy, najuboższej części Brazylii. Z kolei na Jaira Bolsonaro chcą głosować przedstawiciele zarówno północy, jak i bogatego południa Brazylii. Przypomnę Państwu, że ta druga tura wyborów będzie miała miejsce w niedzielę za tydzień, o ile dobrze pamiętam, czyli pod koniec października. No i wtedy zobaczymy na pewno oczywiście jakąś audycję podsumowującą wyniki całej tej kampanii wyborczej i wyborów, bo przypomnę Państwu, że są to nie tylko wybory prezydenckie, ale również i wybory do parlamentu i władz lokalnych, czyli gubernatorów, w których zresztą już to poparcie dla Jaira Bolsonaro i jego partii bardzo, trzeba powiedzieć, tutaj było bardzo wysokie i mówi się o tym, że jeżeli Luis Inácio Lula da Silva wygra wybory, jeżeli nie sporządzi pewnej koalicji wyborczej, nie stworzy pewnej koalicji wyborczej, to będzie mu bardzo trudno głosować. A jeżeli wygra Jair Bolsonaro, no to cóż, proszę Państwa, będzie kontynuacja tejże samej, dosyć dziwnej, tak powiem delikatnie, polityki.
Tak mówił, drodzy Państwo, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, ale też audycja Tres. Przypomnij proszę słuchaczom Radia Wnet, kiedy?
Tak, dzisiaj o godzinie 18 będzie sporo ciekawostek, między innymi muzycznych, ale również na przykład jaki wpływ ma, czy jakie jest powiązanie peruwiańskiej kukurydzy ze szkocką whisky na przykład. No i zapraszam oczywiście Państwa też na niedzielę na godzinę 22 na Republika Latina. Najprawdopodobniej nic nie zmieni, bo tak mam przewidziane, już goście potwierdził, więc jeżeli nic się nie zmieni w ostatniej chwili, no to będziemy rozmawiali o Dia de los Muertos z punktu widzenia folkloru meksykańskiego.
I my także zapraszamy.